Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Od 1 stycznia przyszłego roku do stażu pracy będą zaliczane nie tylko okresy zatrudnienia na umowę o pracę, ale również na umowę cywilnoprawną i okresy zatrudnienia, a w zasadzie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To zmiana, która może wiele zmienić w karierze wielu pracowników w Polsce, ale również wielu pracodawców. W studiu gościmy dziś panią Katarzynę Krupicką, regionalną rzeczniczkę prasową ZUS województwa podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pana Krzysztofa Grabowskiego, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co dokładnie te zmiany oznaczają, o tym w audycji Masz prawo.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Rewolucja czy ewolucja, czy tylko delikatna zmiana? Co tak naprawdę wprowadza ta nowelizacja kodeksu pracy?
W mojej ocenie trochę rewolucja, trochę ewolucja, z tego względu, że te zmiany w zasadzie pokażą nam skalę, czy to będzie rewolucja, czy to jednak będą ewolucyjne zmiany. Natomiast jakby, jak się przypatrujemy tym zmianom, no myślę, że to jest dosyć istotna zmiana z punktu widzenia zarówno pracowników, jak i pracodawców, bo po obu stronach powstaną pewne uprawnienia, jak i obowiązki. Szczególnie po stronie pracodawców, tak? Ponieważ jeżeli udokumentują ci pracownicy, ci zatrudnieni swoje okresy, które w tej ustawie są uwzględnione, no to powstaną pewne uprawnienia tych pracowników, a obowiązki pracodawców chociażby takie jak wydłużenie wymiaru urlopu, zwiększone okresy zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę, tak? Dodatkowo oczywiście te konsekwencje finansowe się nam pojawiają, czyli chociażby kwestie dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, a także jeszcze inne kwestie, które może nie mają wymiaru finansowego, ale na przykład pozwolą niektórym pracownikom ubiegać się o pewne stanowiska pracy, które są uzależnione od określonego stażu pracy. Więc myślę, że czas pokaże, czy to będzie rewolucja, czy ewolucja, natomiast no, zapowiada się dosyć duży okres zmian w przepisach prawa pracy.
To może jeszcze powiedzmy, kogo one będą dotyczyły, te zmiany, jakich pracowników, jakich okresów i z jakiego okresu?
Jeżeli chodzi o jakby katalog osób, które będą objęte tymi zmianami, no oczywiście mówimy tutaj o osobach, które były zatrudnione wcześniej w ramach umów prawa cywilnego. W szczególności to będą te najbardziej popularne umowy, jak umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, ale też pojawia się tam umowa agencyjna. Katalog wskazany w ustawie no jest troszeczkę szerszy, tak, bo też mówimy o kwestii działalności w spółdzielniach rolniczych, tak więc jest tego dosyć dużo, ale żebyśmy troszeczkę sobie to skrócili, to hasłowo ujmijmy to jako umowy cywilnoprawne.
Jako chociaż takie. Akurat umowy o dzieło, które umowy też dzieło, są dość powszechne.
Umowy o dzieło, nie, no chyba żebyśmy kwestionowali ich zasadność pod kątem tego, że to jest umowa o dzieło, a nie stosunek pracy, ale to zupełnie odrębna kategoria, także pominimy to na razie. No i oczywiście ta druga grupa najbardziej zainteresowana pod kątem tych zmian to okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast my mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, bo to jakby najbardziej nam się rzuca w oczy. Natomiast z tego przepisu, który jest zawarty w tej ustawie, czyli artykuł 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tam za to poza rolniczą działalność gospodarczą jest więcej tych jakby kategorii, tak to nazwijmy, prowadzenia działalności gospodarczej, bo to będzie zarówno osoba, która właśnie prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, ale też tutaj pozwolę sobie zerknąć do ściągi i Państwu przytoczyć, może to być również akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, czy komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej i tak dalej. Więc tych osób realnie zainteresowanych zmianą będzie zdecydowanie więcej niż tylko jednoosobowe działalności gospodarcze.
Ja pytam, z jakiego okresu, nie bez kozery, dlatego że był taki okres w Polsce, kiedy te umowy cywilnoprawne były bardzo popularne. One bardzo często zastępowały umowy o pracę i w zasadzie nawet mówiliśmy już o pracownikach zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.
Tutaj ustawa, można powiedzieć, działa wstecz. Wstecz w sposób co do zasady nieograniczony, bo nie mamy w tej ustawie zmieniającej kodeks pracy jakichś przepisów, które wskazywałoby nam tą granicę, do kiedy możemy się cofnąć. Więc w zasadzie no, umowy sprzed 10, 15, 20 czy 30 lat wchodzą jak najbardziej w grę, jeżeli chodzi o udokumentowanie tych okresów. Natomiast jeżeli chodzi o okres, kiedy pracownik musi to zrobić, czy też zatrudniony, to mówimy o 24 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy, czyli 2 lata licząc od 2026 roku, od 1 stycznia.
Ale to też nie wszyscy pracownicy, bo to dotyczy sektora publicznego.
Tak, tak, dokładnie tak, bo sektor publiczny startuje 1 stycznia, natomiast sektor prywatny, tak to nazwijmy, startuje 1 maja.
Czyli trochę czasu więcej. W jaki sposób to udokumentować? Jakie dokumenty my w zasadzie mamy i komu przynieść? Pracodawcy? Komu?
Już odpowiadam, postaram się odpowiedzieć. Z założenia to inicjatywa leży po stronie pracownika. On musi wyjść z tym swoim zagadnieniem do pracodawcy. A jak to zrobić? Zasadniczo będzie to zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które jest realizowane w sposób elektroniczny, czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale postaram się tutaj nie rozwijać tego tematu zbytnio, żeby
nie wyjść, nam tak, powie, jak
nie
to
wyjść
zrobić.
Poza kompetencje.
Postaram się.
Tak, to są, natomiast jest enumeratywny katalog okresów, poprzez który właśnie w ten sposób wnioskujemy, czy uzyskujemy te dane albo te potwierdzenie okresu. Natomiast są takie okresy, których ustawodawca nie przewidział co do sposobu dokumentowania. I tutaj tak naprawdę pojawia się, można powiedzieć, trochę brzydko powiem, pole do popisu dla dwóch stron. Bo jeżeli na przykład mamy takiego studenta zatrudnionego podczas studiów, no to oczywiście z przepisów szczególnych wynika, że jego zatrudnienie na zleceniu nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Więc jak teraz to udokumentować, że on tam faktycznie był zatrudniony i faktycznie otrzymał wynagrodzenie? No oczywiście to nie może być jeden dokument według mnie, no bo sama umowa jeszcze o niczym nie świadczy. Bo by trzeba tak naprawdę kompletować pewne zbiory dokumentów, czyli umowa, zlecenie plus rachunki do umowy, zlecenie, potwierdzenia wypłat, to, że się otrzymało to wynagrodzenie. Być może, myśląc szerzej, jakieś zaświadczenia o dochodach, tak? Czy no, mówimy tutaj szczególnie o picie, że jednak zarobiłem jakąś określoną ilość pieniędzy. Oczywiście też wchodzi w grę, jeżeli jest taka w ogóle możliwość, żeby skierować się do tego zatrudniającego z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia. Jaki będzie tego skutek? Czy w ogóle jest to możliwe? No już to jest odrębna historia.
A jeszcze pytanie, do kogo my to przynosimy?
Do pracodawcy.
To pracodawca tak, będzie oceniał, czy to jest zasadne, że my te okresy chcemy wliczyć?
Tak, no z reguły, czyli jeżeli mamy ustawę, która nam wskazuje, że te i te okresy są dokumentowane na podstawie zaświadczenia, to ja osobiście nie widzę ruchu po stronie pracodawcy, żeby to zakwestionować. Natomiast pole pojawia się wtedy w tych okresach nieuregulowanych co do sposobu dokumentowania. Bo to, co ja teraz Państwu mówię, czyli umowa, rachunek, potwierdzenie wypłaty, to jest moje przekonanie, że to tak powinno wyglądać. Natomiast czy pracodawca powie, ok, nie ma problemu, zaliczam, to mam
pewnie zależy,
pewne wątpliwości.
Pewnie zależy też, jakie to będą okresy, czy to będzie okres roku, czy dwóch, czy pięciu lat, bo
dokładnie
pięć
tak.
lat zmienia już bardzo dużo, jeżeli chodzi o staż pracy. No to przechodzimy do pani rzecznik. W takim razie, co my w ZUS-ie znajdziemy?
Na tą chwilę jeszcze nic, chociaż już pojawili się pierwsi nasi klienci, którzy chcieliby takie zaświadczenia uzyskać. Niestety w tej chwili takich zaświadczeń jeszcze nie wydajemy. One będą zupełnie inne niż te, o które w tej chwili dane osoby zwracają się do nas. Bo te osoby, które składają wnioski, korzystają z druku US7. To nie jest ten druk, bo to jest druk, który potwierdza cały nasz przebieg ubezpieczenia. A taka sytuacja jak umowa o pracę pozostaje w dalszym ciągu taka sama jak była, czyli umowa o pracę dokumentujemy świadectwem pracy, a nie zaświadczeniem z ZUS-u. ZUS będzie wydawał 3 rodzaje zaświadczeń. No i oczywiście...
Będzie, ale kiedy?
Od 1 stycznia 2026 roku. I oczywiście składamy te wnioski tylko i wyłącznie elektronicznie. Każda osoba, która będzie ubiegała się o takie zaświadczenie, musi mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych i te wnioski będą składane tylko przez ten profil. I oczywiście dokument, który będzie ZUS przekazywał, również pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych. Zaświadczenia, które ZUS będzie wydawał, będą miały trzy różne formy. Pierwsza z nich to taka, że będziemy potwierdzać okres opłacania składek. I to właśnie jest ten okres, kiedy osoby prowadzące działalność bądź współpracujące z nimi opłacały te składki. Ponieważ osoba prowadząca działalność sama siebie zgłasza do ubezpieczeń i sama za siebie opłaca składki. Są to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe. Druga forma zaświadczeń, będą to zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu. I tu możemy właśnie mówić o tych umowach zlecenia, ponieważ zleceniobiorca sam nie opłaca za siebie składki, tylko opłaca za niego zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ponosi konsekwencji tego, że ta składka nie została opłacona. Są to składki należne, a nie opłacone. W związku z tym, jeżeli osoba, która zgłosi się do nas o wydanie takiego zaświadczenia z tytułu umowy zlecenia, my oczywiście, jeżeli mamy potwierdzenie takiej składki, jak najbardziej od razu wystawimy takie zaświadczenie i otrzyma ten klient to, że zleceniodawca opłacił za niego składki. Z kolei, gdy pojawi się taka sytuacja, że tych składek jednak nie będzie, a mimo wszystko klient będzie chciał udowodnić ten okres i będzie miał na to dowody, będzie mógł do nas je dostarczyć. My przeanalizujemy wszystkie dokumenty, rozpatrzymy te uprawnienia, czy ten obowiązek opłacania składek faktycznie istniał i wydamy zaświadczenie o obowiązku, a nie o opłaceniu. Więc tutaj proszę też się nie przejmować tym, że ktoś, za kogoś nie zostały opłacone składki, ale obowiązek opłacenia ich istniał, to też będzie mógł sobie taką umowę zlecenia czy umowę agencyjną zaliczyć do stażu pracy. No i ostatni rodzaj zaświadczenia, który ZUS będzie wydawał, to może trochę zdziwić niektóre osoby, ale jest to zaświadczenie, które będziemy wydawać o opłacaniu tylko i wyłącznie składki zdrowotnej. Są różnego rodzaju przepisy, które mówią o możliwości nieopłacania składek emerytalno-rentowych. Są to zwolnienia pozwalające na, dajmy na to, prowadzenie działalności i nieopłacanie składek emerytalno-rentowych, a opłacenie tylko składki zdrowotnej. Osoba, która startuje z działalnością gospodarczą, oczywiście wiemy, że to są bardzo duże koszty i nasze państwo zaproponowało taką ulgę, jest to tak zwana ulga na start, gdzie osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma możliwość przez 6 miesięcy zgłoszenia się do prowadzenia działalności i opłacania tylko i wyłącznie składki zdrowotnej, ale oczywiście musi dopełnić wszystkich formalności, czyli zgłosić odpowiednie dokumenty i wówczas również otrzyma od nas zaświadczenie, że taką działalność prowadziła.
No i teraz pierwsze pytanie o tych, którzy pracowali na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia przed 2016 rokiem, kiedy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne nie było obowiązkowe, jeżeli chodzi o umowy zlecenia.
Tu właśnie powstała taka fama mówiąca o tym, że umowa zlecenia nigdy nie była składkowana do 2016 roku, co jest nieprawdą. Jednostki gospodarki uspołecznionej odprowadzały składki za swoich zleceniobiorców już od bardzo, bardzo dawna. Trzeba było oczywiście spełnić odpowiednie warunki i te składki były odprowadzane. My to jak najbardziej zaliczamy do stażu pracy emerytalno-rentowego, ale niestety do stażu pracowniczego nie było to zaliczane. Obowiązek opłacania składek dla firm prywatnych wszedł 22 lutego 1995 roku, czyli to nie jest rok 2016. I wówczas oczywiście on był też obwarowany różnymi przepisami. Umowa zlecenia nie mogła być krótsza niż 15 dni, a jeżeli była krótsza, to między jedną a drugą umową nie mogła wystąpić różnica dłuższa niż 60 dni. Były tam też zbiegi do ubezpieczeń i trzeba by było właśnie przeanalizować i sięgnąć aż do tamtych lat, żeby sprawdzić, czy faktycznie dana umowa powinna zostać oskładkowana. Zmiana tak naprawdę została wprowadzona dopiero 1 stycznia 1999 roku, kiedy to właśnie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazała umowę zlecenie jako tytuł do ubezpieczenia. I wówczas już można było zacząć odprowadzać składki od umów zlecenia tak naprawdę od każdej umowy. Nie wszyscy oczywiście z tego korzystali, bo były też wyłączenia. Na przykład emeryt, który pracował i pobierał emeryturę, nie musiał odprowadzać takich składek. Jeżeli były zbiegi do tytułu ubezpieczeń, ktoś miał umowę o pracę i oprócz tego umowę zlecenia, również były takie wyłączenia, ale to wszystko jest indywidualna sprawa każdej osoby, która do nas będzie się zwracać. A 2016 rok tak naprawdę uregulował dopiero to, co się zadziało z umowami zlecenia, obostrzył te przepisy i tu mamy wyraźnie powiedziane, że umowa zlecenia jest oskładkowana do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pierwsza umowa, powiedzmy, jest na 2000 zł, opłacamy od niej składki. Druga umowa jest na 3000, również opłacamy, bo jeszcze nie przekroczyliśmy minimalnego wynagrodzenia, ale już trzecia umowa może być zwolniona z opłacania składek.
No to bardzo dobrze, że to wyjaśniliśmy, czyli znajdziemy te dokumenty w ZUS-ie, albo przynajmniej możemy ich poszukać.
Tak, jeżeli były odprowadzane składki, to ważne jest też to, że osoby, które pobierają świadczenia, bądź też składały wniosek o kapitał początkowy, te wszystkie osoby mają już to zaliczone do stażu pracy, bo nie możemy mylić stażu do emerytury ze stażem pracowniczym. To są zupełnie dwie różne rzeczy, które musimy rozdzielić. Więc osoby, które chcą się ubiegać o emeryturę, nie muszą teraz, jeżeli nie pracują w tych jednostkach państwowych, składać takich wniosków, ponieważ to się im na razie do niczego nie przyda.
Czyli nie biegniemy do ZUS-u, nie sprawdzamy tego od razu, czekamy w ogóle, bo te zaświadczenia i tak nie będą teraz wydawane, więc jeszcze tego nie robimy. Niemniej jednak chciałabym, żebyśmy powiedzieli, co pracownik powinien dostarczyć, w jakiej formie i co wtedy z pracodawcą. A czy pracodawca w ogóle ma jakieś obowiązki w tym zakresie? On musi coś przygotować pracownikowi, pokazać? Nie,
zasadniczo nie ma takiego obowiązku z tego względu, że w ogóle inicjatywa, żeby cokolwiek z tym zrobić, leży po stronie pracownika, więc pracodawca w zasadzie, znaczy oczywiście musi być świadomy i przygotowany na to, że 1 stycznia, no może nie 1, bo to akurat święto, ale w dniach następujących, co bardziej niecierpliwi, przyjdą z pewnymi dokumentami do pracodawcy, no właśnie w tym celu, aby podwyższyć sobie staż pracy. Natomiast przy okazji, jak już tak rozmawiamy, bo pani rzecznik wspomniała o stażu, różnicach między stażem do emerytury, a stażem pracy, to tutaj też warte jest rozróżnienie dwóch kwestii już w zakresie samego stosunku pracy, bo mówimy o stażu ogólnym i stażu zakładowym. Ponieważ jeśli mamy taką sytuację, o której wspomniałem, a dotyczy to studenta, tak, gdzie on jest na etapie studiów, a wiadomym jest, że jeśli on kończy studia, to ten okres jego nauki zalicza się do tego stażu ogólnego, tak to nazwijmy, który na przykład ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. I jeśli w tym okresie on wykonywał pracę, no to do ogólnego stażu pracy na to nic nie
da.
Nie ma znaczenia, ale ma to teraz, znaczy od 1 stycznia będzie miało to właśnie znaczenie do tych zakładowych, do tego zakładowego stażu pracy, czyli do dodatku stażowego, do nagrody jubileuszowej. Więc do tej pory to nie ma jakby zastosowania, ale po tym 1 stycznia już będzie miało to wpływ na te dodatkowe świadczenia zakładowe, tak jak wspominałem. Więc tutaj warto o tym pamiętać, bo w przestrzeni medialnej pojawiają się takie, można powiedzieć, nieścisłości, że umowa zlecenie podczas studiów, a to nieprawda, przecież to już do tej pory to obowiązuje. Oczywiście, ale tylko w tym stażu ogólnym.
A ten zakładowy staż, jak się okazuje, może być bardziej kluczowy niż ten ogólny, bo daje...
No, dokładnie tak. Z tego względu, że na przykład niektórzy pracownicy już mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, więc jakby pod tym kątem to dla nich nic nie zmieni, ale właśnie na przykład zmieni typu 5 lat pracy na umowie zlecenie, da im prawo na przykład do wyższego dodatku, czy też nagrody jubileuszowej, jeżeli taka występuje w zakładzie pracy.
Zbiegu na nagród jubileuszowych na przykład, 5 po kolei.
Tak, znaczy tutaj trzeba też być trochę rozsądnym, jeżeli chodzi o pracownika, żeby sobie nie przeskoczyć zbyt dużo, bo zbyt duże udokumentowanie tych uprawnień może powodować to, co pani redaktor powiedziała, czyli zabranie sobie jakiejś nagrody jubileuszowej.
A można to dawkować w ciągu tych 24 miesięcy na przykład?
W mojej ocenie nie, aż tak dobrze, to byłoby zbyt duża niedogodność dla pracodawcy. Zresztą tutaj chodzi, bo to działa wstecz, tak więc jakby, czy my to zrobimy 1 czy tam 2 stycznia tego roku, czy zrobimy to za rok, to i tak nic nie zmieni.
Możemy się cofnąć tyle, ile chcemy. Do tego momentu, w którym pracowaliśmy, na przykład, nie wiem, będzie to 92 rok, tak. I też możemy to udowodnić, jeżeli jesteśmy w stanie to udowodnić. Martwi mnie trochę to, że to pracodawca będzie decydował, czy uznaje te dowody, które żeśmy przynieśli i podnieśli ten staż pracy. Czy to Państwowa Inspekcja Pracy ma tu coś do powiedzenia?
Pewnie będzie miała. Myślę, że po 1 stycznia więcej. Natomiast może, żebyśmy się też źle nie zrozumieli. No, pracodawca generalnie ma obowiązek, żeby te okresy uwzględniać. I raczej, tak jak wspomniałem wcześniej, nie widzę tutaj przestrzeni na to, żeby kwestionować zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tutaj rzeczywiście tak. Trudno by było podważyć.
Więc raczej według mnie, czy to jest, co do zasady jest to obowiązek, natomiast no, pojawia się pewna luka w uznawaniu tych innych okresów niedokumentowanych zaświadczeniem. Tutaj po prostu widzę potencjalny problem i też potencjalne, nie ukrywam, na pewno opinie prawne do nas skierowane, ale pewnie też i skargi. Także pracownik przedstawił jakiś pakiet, komplet dokumentów, a pracodawca tego nie uznaje.
Czy możemy wysnuć taki wniosek, że wprowadzenie tej nowelizacji spowoduje to, że pracodawca już nie będzie się zastanawiał, czy zawierać umowę o pracę, czy umowę zlecenie, co mu się bardziej opłaca, bo obie będą już prawie na równi?
Nie jestem przekonany. Znaczy, bardzo bym chciał, żeby zatrudnienie cywilnoprawne pozostawało tylko cywilnoprawnym co do swojej istoty, a pracownicze pracowniczym. Natomiast no niestety praktyka na rynku pracy jest zgoła odmienna i nie sądzę, żeby nawet ta kolejna zmiana przybliżająca pewne formy zatrudnienia do siebie spowodowała to myślenie, a dobra, to odchodzimy. To się jednak dalej będzie działo.
Są jeszcze różnice takie, które powodują, że to zatrudnianie, nie umówię, cywilnoprawne jest bardziej opłacalne.
Jest jedno przede wszystkim bardzo istotne. Nie ma ochrony stosunku pracy. I to jest, można powiedzieć, w zasadzie chyba najważniejsza z punktu widzenia prawdopodobnie zatrudniającego istota wyboru tej formy. Jeżeli się nam nie podoba, no to się rozstajemy, albo w zasadzie ja o tym decyduję, że się rozstajemy. A tak jak wiemy, na przykład przy umowach na czas określony już od jakiegoś czasu, też już istnieje obowiązek wskazywania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Tak? Więc tak naprawdę ten katalog...
I ochrona przedemerytalna weszła...
No, świeża prawda? Sprawa, tak? Jeżeli chodzi o to rzecznictwo. Natomiast dlatego pracodawca w zasadzie ma obecnie, jeżeli chodzi o pewną elastyczność, chociaż też ograniczoną, to umowa o pracę na okres próbny. Tak? No, gdzie ona z samej istoty jest dosyć krótka, więc dlatego te umowy cywilnoprawne funkcjonują w dalszym ciągu, bo ten brak ochrony jakby można być kusi tych zatrudniających, żeby ewentualnie szybciej się rozstać.
Niemniej jednak jest to jakaś sprawiedliwość zrównania tych pracowników, którzy tym bardziej na przykład u tego samego pracodawcy pracują. Jedni na umowę o pracę mają więcej przywilejów jeśli chodzi o ten staż pracy, a część była zatrudniona na umowach zlecenia i ten staż pracy im się nie liczył.
Zdecydowanie tak.
To było tak. Czy ten staż pracy, który jest liczony w nowy sposób, ma w ogóle wpływ na jakąś wysokość emerytury, na większą emeryturę, na kapitał początkowy, na cokolwiek, jeśli chodzi o nasze...
Kompletnie żaden, dlatego że wszystkie te okresy, które teraz będziemy zaliczać do stażu pracowniczego, gdzie będziemy wydawać te zaświadczenia, one przy uprawnieniach emerytalnych osób, które pobierają już świadczenia, są jak najbardziej zaliczone. Przy z kolei kapitale początkowym też zostały uwzględnione. Tu nie było różnicy, czy była to działalność, czy było to zlecenie, czy była to umowa agencyjna, czy inny sposób wykonywania jakiejś działalności, to zawsze było liczone do stażu pracy, ale w tym katalogu są również wymienione takie zatrudnienia, które nigdy nie będą uwzględniane do stażu pracy, bo chociażby ta ulga na start, o której wspomniałam, to, że ona teraz będzie liczona przez pracodawcę na podstawie opłaconych składek zdrowotnych i zwolnienia z możliwości opłacania składek emerytalnych i rentowych, ta osoba powinna pamiętać też o tym, że nigdy do stażu pracy te 6 miesięcy nie zostanie jej policzone.
Do wysokości emerytury.
Tak, do wysokości emerytury.
Bo przy emeryturze tylko
od 1 stycznia 99 roku każdy z nas ma indywidualne konto i każda składka, która zostanie tam wpłacona, to jest nasza emerytura. Nie ma składek, niczego nie liczymy.
Dla wielu pracowników to jednak możemy zaryzykować takie stwierdzenie. Będzie to w zawodowej karierze krok milowy. Dużo się zmieni. Ale też taka refleksja, że to oni sami muszą zadbać o te swoje prawa. Nikt tego za nich nie zrobi. A naszymi gośćmi byli dziś pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
Dziękuję.
I pan Krzysztof Grabowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Białymstoku.
Bardzo dziękuję.
Dorota Niebrzydowska, bardzo dziękuję za spotkanie.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.